Tomasz Olszewski, dzień dobry, Katarzyna Bellingham, dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Winogrona, bo to tak. Taki czas, gdzie już wiele osób szykuje się do zbiorów.
Do robienia wina.
I do robienia wina, chociaż wiadomo, że na wino to te takie często winogrona, które wydają się nam najmniej atrakcyjne konsumpcyjnie, bo deserowe to są odmiany, które sobie jemy na deser, a te do wina to mają zupełnie inne zadanie. One mają w sobie cały ten smak zawrzeć, który potem przekażą nam w kieliszku.
Oczywiście, plus no niekoniecznie w naszych szerokościach geograficznych to wino tak jest świetne wychodzi. Prawdopodobnie by wychodziło bardzo dobrze wino z bąbelkami, czyli takie szampanowate wino, tak? To podobno bardzo dobrze, bardzo smacznie wychodzi, ale niestety takie wino normalne, że tak powiem, z tych takich północnych krajów jednak. No chyba, że się ten klimat naprawdę zmieni i będzie tutaj bardzo, bardzo gorąco, bo wiem, że dużo osób w Polsce korci, że tak powiem, na to, żeby mieć winnicę. I no dużo osób
więcej
ma
osób już
winnicę,
ma winnicę
dokładnie.
I nawet całkiem udane.
Znaczy na południu ja myślę, że mówimy tutaj oczywiście, my jesteśmy w Gdańsku, więc mówimy tutaj o północy, dlatego my tutaj jesteśmy na wysokości mniej więcej Glasgow, prawda, tutaj w Gdańsku, więc to jest dosyć wysoko. A wiem, że ostatnia winnica na północ w Anglii jest na wysokości Sheffield i znam to wino i jest naprawdę, przepraszam, ale nieciekawe, ale bardzo dobre jest właśnie to fizzy wine, czyli to takie z bąbelkami. No ale to oczywiście zależy, gdzie.
Ale zawsze możemy ocet winny zrobić, jak nam wino nie wyjdzie, a ocet dobry, domowy to
bardzo, bardzo zdrowy i bardzo smaczny. Oczywiście szczególnie można doprawić go jakimiś ziołami i tak dalej. Ale tak, teraz ja myślę, że bardziej tutaj będzie dla osób, które uprawiają, bo pewnie więcej osób uprawia jednak u nas te odmiany takie deserowe. Dużo osób ma po prostu w ogrodzie czy na altance, gdzie jeszcze przy jakimś ciepłym murze, na fantastycznie na zachodniej, takiej południowej stronie domu można prowadzić winogrono.
Tak mieliśmy przez lata kiedyś, ponieważ to jest ceglana ściana z czerwonej cegły południowa i mieliśmy na całym murze takie stare jeszcze winogrona, no tuż chyba po wojnie zasadzone, albo jak się tylko skończyła. I powiem, że czasami wychodziły wspaniałe winogrona, jak rok był dość ciepły, jeżeli osy się nie dorwały, no bo osy też lubią te winogrona.
Osy uwielbiają sok słodki, ponieważ osy w ogóle wszystko takie płynne,
robią
słodkie.
Dziurkę i potem to winogronko wygląda już jak rodzynka.
Jak rodzynka, ale no przynajmniej rodzynki też są potrzebne, prawda?
No tak.
Więc tak, co teraz z nimi robić? Teraz jest jeszcze sierpień, ale tak i żeby... Bo mieliśmy takie pytanie w ogóle w poprzedniej audycji, dlatego do tego nawiązujemy. Pytanie było, czy obrywać, obcinać liście z tych partii winogron, na których właśnie pod nimi są owoce winogron.
Żeby nie zasłaniały, żeby słońce miało dostęp.
Słońca, dokładnie. No więc odpowiedź brzmi tak, że należy to robić już od września. Już w sumie, no jeżeli Państwo to robiliście, bo wiem, że, bo już mieliśmy, prawda, SMS-y zeszłym razem, że już niektóre osoby to robią, ale nie ma jeszcze takiej dużej konieczności. Najważniejsze jest, żeby dać im taki dłuższy sezon dojścia do siebie, bo teraz jest ok, jeszcze jest lato, ale normalnie w krajach, gdzie one rosną, powiedzmy gdzieś we Włoszech, czy w Afryce, czy w Australii, jednak ten sezon jest dłuższy. I to jest problemem przy wielu owocach, które my uprawiamy w naszych ogrodach, że mają za krótki sezon. Więc żeby im wydłużyć ten sezon jak najbardziej, od września należałoby obcinać te niższe partie, no bo oczywiście te winogrona są na niższych partiach. Jeżeli je przycinamy porządnie co roku, to winogrona są na niższych partiach, a na tych wyższych partiach są nowe przyrosty. I potem te nowe przyrosty z liśćmi będą karmiły roślinę, a te dolne liście, które właściwie można wszystkie liście zakrywające owoce usunąć. One też będą już się robiły żółte we wrześniu i wtedy też można to też potraktować jako ten moment, kiedy należy...
Jak już żółtną, to jest to na pewno sygnał, że możemy
już
spokojnie
na pewno,
się
ale spokojnie od początku września można to obrywać. I to jest wtedy faktycznie więcej słońca dotrze do owoców. Ale też to jest ważne, bo my mówimy tylko o słońcu, ale też ważny jest przepływ swobodny na pewno powietrza i to ja bardzo dużo owoców uprawiam, że tak powiem, poziomo, tak? Horyzontalnie, nie horyzontalnie, pionowo, na ścianie.
To wertykalnie, czyli pionowo.
Na ścianie, powiedzmy na ścianie albo na płocie. Ja u siebie na przykład w ogrodzie mam na płocie rozpięte jabłonie i grusze. I bardzo pięknie w tym roku owocowały. I to mi się tak wydaje, że to może być mniej tego plonu, dlatego, bo przecież, no i tak, znaczy jabłonie i tak się mocno przycina, ale te są prowadzone zupełnie płasko. One są prowadzone albo w kształcie wachlarzy, albo na to można powiedzieć też palmeta, po polsku też często jest palmeta, więc tak, rozpięte, albo mogą one być rozpięte w formie espaliera, czyli tak, całkowicie już horyzontalnie.
W kulturze judaistycznej ktoś by powiedział na menorę, tak?
Dokładnie, tak, to jest ten sam kształt i można również to uprawiać w takim stylu, to już jest francuskiego, espalier i to po prostu idzie taka jakby złamane pod kątem 45 stopni. No tak, koło siebie.
A to drzewko nie boli, bo to tak jakby nam ktoś tam powyginał kończyny i cały czas w tym, z tej samej pozycji, a my to drzewko tak.
To znaczy, to nie jest takie straszne, to nie jest problem z wyginaniem kończyn, tu jest bardziej problem z dosyć częstym, porządnym cięciem tych roślin, dlatego, bo oczywiście, żeby drzewko rosło, ono będzie wysyłało pędy tam, gdzie chcemy, czyli nie trzeba będzie niczego naginać, dlatego, bo wszystko, co rośnie od płotu albo do płotu, tak jak przy róży pnącej, będziemy wycinać i tylko będziemy zostawiać to, co rośnie na płasko. I bardzo szybko można uzyskać bardzo piękny kształt drzew. Ja wiem, że ja opowiadam często w audycjach radiowych o tych płaskich moich drzewkach i to niekoniecznie ludzie sobie mogą wyobrazić, o co chodzi. Dlatego zapraszam.
Można przyjechać.
Zapraszam, bo właśnie mieliśmy kilka tygodni temu osoby, które no, mówiły, że nie wiedziały w ogóle, o co chodzi z tymi roślinami, ale teraz faktycznie zobaczyły, jak to wygląda rozpięte na płocie, także można do nas do Zgorzałego do końca października. Jesteśmy otwarci we wszystkie niedziele. W październiku jest szczególnie pięknie. Ja wiem, że jeszcze nie jest październik, ale można sobie już zaplanować i zobaczyć, jak te drzewa są rozpinane. To wygląda bardzo ładnie. Naprawdę taka ściana z kwiatów na początku w maju, a potem z czerwonych jabłuszek, czy z żółtych jabłuszek, czy z grusz. Bardzo, bardzo ładnie wygląda. Ale właśnie osoby mówią, ale przecież jest wtedy mniej owoców. Niekoniecznie jest mniej owoców, bo te owoce, które mają, bo one są, nie zacieniają się nawzajem, one wszystkie mają równy dopływ słońca, dopływ światła i mają więcej też powietrza dookoła, więc mniej chorują. Te owoce są bardzo ładne, bardzo ładnie dojrzewają. Są, no, te jabłka były tak czerwone, tak piękne, że aż się naprawdę, no, takie prawdziwe, czerwone, jak powiedzmy z raju, tak?
Czerwone jabłuszko przekrojone na krzyż, czemu ty dziewuszko krzywo na mnie patrzysz?
Coś takiego, dokładnie. Także warto, a oczywiście dużo osób nie ma jakichś takich większych ogrodów, więc spokojnie można na przykład mieć nawet w donicy, czy na balkonie, czy na tarasie, czy w małym ogrodzie, może uprawiać sobie, że tak powiem, jakieś mniejsze drzewko, jabłonki, czy właśnie tak na płasko. No, można wepchnąć do tego ogrodu naprawdę dużo, a oczywiście ten sposób pochodzi z Anglii, gdzie jest dużo ludzi, mało miejsca, każdy chce uprawiać ogrody, bo tam ogrodników jest bardzo, bardzo dużo i jest na przykład dużo ścian, no więc te ściany albo płoty wykorzystują w ten sposób, że rozpinają na nich właśnie nie tylko jabłonie i grusze, ale i porzeczki, i agresty, maliny również się na płasko uprawia, też u ciebie na płasko uprawiam, dzięki temu można w ogóle w te maliny wejść i je zebrać bez wielkiego podrapania się. Także to cięcie, ja wiem, że to może się wydawać straszne, ale cięcie dla ogrodnika jest nieuniknione, także jeżeli nie chcemy ciąć, to nie możemy być ogrodnikiem. Ktoś do mnie napisał właśnie ostatnio, jakiś czas temu, że ma ogród, ale cięcie to nie ja, tam kwiaty to nie ja, no to nie ogrodnik wtedy.
Ja rozumiem, czyli a jeszcze między tymi pniami tych rozpiętych na płasko jabłonek, ziemniaki w workach posadzone i już jest pełna szczęścia.
Ziemniaki w workach. Ja akurat mam pod tym moim płotem, gdzie mam rozpięte jabłonie i grusze. Dokładnie brzmi jabłonie i grusza, rozkwitały jabłonie i grusze.
No właśnie, w piosence rosyjskiej.
I tam podsadzone jest to ziołami kwitnącymi. I to wygląda latem, koniec lipca, sierpień, to wygląda po prostu niesamowicie, bo tam jest dosyć dużo oregano, ale takiego normalnego, zwykłego oregano naszego, takiego, że tak powiem, rodzimego, polskiego, które jest
szczęście
bardzo
dla motyli,
wysokie.
Tak, jak zakwitnie.
Po prostu jest obklejone motylami, jest dosyć wysokie jak kwitnie, bo ma jakieś, powiedzmy, 60-70 centymetrów. Potem to wszystko się akurat oregano się przycina do ziemi, także to jest żaden problem. Na wiosnę albo jak się będzie już brzydko pokładało, to nawet jeszcze jesienią można ściąć. Do tego to oregano tak kwitnie na troszkę tak różowo-biało, to no różowo powiedzmy. Do tego są równomiernie posadzone krzaczki chyzopa lekarskiego, chyzop officinalis. Piękne, błękitne krzaczki, one mają niebieskie, takie głębokie niebieskie kwiaty i ja zawsze mówię, że niebieski przez ogrodnika to jest jeden z takich bardziej poszukiwanych kolorów, bo nie ma aż tak dużo niebieskich kwiatów, więc to wygląda przecudownie. Chyzop jest, wprawdzie to jest krzew właściwie, krzewinka, można go do takiej samej grupy zakwalifikować jak lawendę, więc to nie można tak do ziemi samej przyciąć, bo to nie jest bylina, więc jak przytniemy do samej ziemi, to stracimy tą część zdrewniałą, więc ją stracimy również roślinę, ale chyzop można ciąć, ciachać też nad samą ziemią i potem co roku będzie pięknie nam kwitł i chyzop lekarski, i ta lebioda, czyli to oregano, to wszystko rośnie w naszym klimacie fantastycznie, nie trzeba, to nie choruje, a jak nawet jakieś kilka listków się przebarwi na jakiś brązowy czy szary, to się proszę nie przejmować, bo no tak to jest natura,
nawet
to jest
spod
normalne.
Śniegu możemy sobie wyciągać świeże, bo tak mi się zdarzyło robić tam na Żuławach zawsze, często tam, bo tam sobie odrasta pod śniegiem.
Tak.
I takie pierwsze takie twarde, tak, możemy znaleźć nawet zimą świeże do zupy. Albo do placków.
I do tego, do placków, i do tego do przykład dosadzić, bo już teraz jesteśmy przy takim temacie ziołowej rabaty, do tego na przykład dosadzić czosnek bulwiasty, czyli czosnek chiński też się nazywa. Czosnek szczypiorek.
To taki szczypiorek to taka czosnkowy. Taka kula wielka, co się robi na szczypku.
One mają białe kwiatki. One mają białe kwiatki i kwitną, zaczynają kwitnąć teraz. I one kwitną koniec, druga połowa sierpnia, wrzesień. I one są bardzo, bardzo ładne. I one się tym różnią od tego czosnku szczypiorku, który kwitnie w maju, czerwcu, który ma purpurowe kwiatki. Oprócz tego, że on ma purpurowe kwiatki, fioletowe kwiatki, a ten ma białe i też kwitną o innej zupełnie porze roku, to ten czosnek bulwiasty, czy czosnek chiński, czy szczypiorek bulwiasty, czy chiński, tego naprawdę jest dużo różnych nazw, charakteryzuje się tym, że ma płaskie liście. Całkowicie płaskie. Normalnie szczypiorek ma okrągłe liście, prawda? Więc tam w środku, jak się tnie szczypiorek do twarożku czy do jajecznicy, to widać w środku jest dziura.
Znaczy ja nie wiedziałem nawet, że szczypiorek ma liście. Myślałem, że on jest sam tym szczypiorkiem.
No to jest liść. Zielone, tak? To jest liść. Szczypiorek również ma pędy kwiatowe, tak? Na których, bo każda roślina jakiegoś kwiata kiedyś chciałaby wydać. Czy jej pozwalamy na to, czy nie, to już jest inna sprawa. Ale te zielone, to zielone, co rośnie do góry nad ziemią przy szczypiorku, to są liście, tylko one w takiej formie występują. I one są w środku puste, prawda? Tak. Dobrze mówię. A ten szczypiorek, który teraz zaczyna kwitnąć, to jest, nie, to jest płaski. Także taka jest różnica. Jest bardzo smaczny. Ma troszkę taki posmak czosnkowy do sałatki. Kwiaty również można jeść. Dlatego proszę się zainteresować. Proszę, jeżeli macie w ogrodzie ten czosnek szczypiorek, który tak pięknie kwitnie na wiosnę, na późną wiosną, wczesnym latem na fioletowo, to naprawdę, na pewno zakochacie się również w tym czosnku bulwiastym, który kwitnie na biało wczesną jesienią. Jest piękną ozdobą i też jest bardzo smaczny i też do ziemi potem przycinamy. Także te wszystkie rośliny, o których Państwu opowiadam, są bardzo, bardzo łatwe w uprawie.
Druga połowa sierpnia to już jest taki czas, że troszeczkę zaczynamy się przygotowywać do, że tak powiem, zimy?
Ojej, jak to brzmi strasznie, do zimy.
No strasznie
może
brzmi,
najpierw,
bo wiem.
Może najpierw do jesieni. Najpierw do jesieni się przygotujmy, tak. Myślę, że powinniśmy zadbać o to, żeby już nie robić jakichś takich wielkich nawożeń, tak? Już nie nawozimy w ogrodzie, dlatego, bo nie chcemy, żeby rośliny były wybujałe. Szczególnie nie nawozimy nawozami azotowymi. Bo są to nawozy, które azot będzie wspomagał zieloną roślinę. Ja i tak wierzę, że Państwo nie używacie żadnych nawozów chemicznych, bo taki azot jest w ogromnych ilościach, bardzo łatwo przynawozić i można naprawdę mieć ogród bardzo zielony na zimę, na jesień, kiedy przychodzą pierwsze przymrozki i te młode, no bo to będą młode przyrosty, które są jeszcze w dodatku mocno wybujałe, takie sałatowe, takie cienkie, nie takie zmężniałe, które powinny naturalnie, roślina powinna i prawda mieć takie przyrosty twarde i gotowe na jakieś przymrozki, na jakieś mrozy. A takie nienaturalnie wybujałe rośliny mogą naprawdę ucierpieć. Także proszę nie nawozić. Również jeżeli chodzi o nawozy naturalne, oczywiście no, w pokrzywie jest azot. Także proszę, ja mam nadzieję, że Państwo już odstawili nawożenie pokrzywą czy gnojówką z pokrzywy już jakiś czas temu, dlatego tak naprawdę jak, tak powiedzmy w czerwcu już chyba trzeba było to odstawić, dlatego bo w momencie jak rośliny wszystkie zaczynają kwitnąć, to już nie wspomagamy tej takiego wzrostu zielonego. No wiadomo, wiosną musimy wspomagać tą zieleninę, potem już nie. Dlatego proszę odstawić nawozy. Jeżeli jest sucho w ogrodzie, proszę podlewać też bardzo umiejętnie, proszę podlewać rzadziej, ale przez dłuższy okres czasu, czyli proszę włączać sobie te nawadnianie na godzinę, na dwie, ale rzadziej, żeby rośliny też się nie przyzwyczaiły do tego, bo to nie można dać takiego, nie można zapewnić takiego sztucznego środowiska. Jeżeli ktoś Państwu poleci, żeby podlewać ogród, powiedzmy co dwa dni albo codziennie przez 15 minut, to proszę nie słuchać, to jest bardzo wyniszczające dla ogrodu, bo tylko ta górna część ziemi się zmoczy, zrobi się takie bagienko, a zrobi się nawet może i meszek może wyrosnąć w takich miejscach bardziej zacienionych, a pod spodem ona i tak nie dojdzie ta woda, także podlewać raz na kilka tygodni, ale bardzo porządnie. Naprawdę, latem
albo
wystarczy raz na
linie kroplujące.
Tak, ale linie kroplujące to samo. Też włączamy tylko i wyłącznie raz na 3 tygodnie, na 4 tygodnie, bo u nas nie ma takiej suszy, jak była powiedzmy w zeszłym roku, prawda? Albo w innych częściach Polski była już w tym roku. Włączamy dosłownie co kilka tygodni i na porządnie. Ja zazwyczaj włączam na 2 godziny. Oczywiście w warzywniku musimy mieć oko na wszystko, dlatego, bo warzywnik to jest w ogóle inna uprawa, bo to jest uprawa bardziej intensywna. Tam cały czas coś zjadamy, wyrywamy, dosadzamy, dosiewamy, także te rośliny nie dość, że wyciągają więcej jedzenia z gleby. No to oczywiście będą potrzebowały również więcej wilgoci, dlatego staramy się ściółkować, jak najwięcej. Ja Państwa nakłaniam do tego, żebyście już pomyśleli teraz, to jest Pani Tomaszu przygotowanie do zimy, do jesieni. Pomyślcie już teraz, żeby sobie, że tak powiem, załatwić, jak to nasze takie słynne polskie słowo, załatwić sobie jakiś kompost i dość łukowania jesiennego. Ja bardzo, bardzo polecam Państwu nasze szadułki tutaj w Gdańsku. Można tam zakupić za bardzo małe pieniądze nawóz, który nazywa się po prostu kompostem. To jest kompost przerobione nasze mokre śmieci. To jest bardzo wartościowe. Ja ogród uprawiam na tym już kilka lat i rośnie niesamowicie.
Podczas tego festiwalu czasu wolnego, prawda? Free Time Festival, tak. Była prezentacja tego. Takie woreczki rozdawano tego kompostu z szadłek.
Tak, tylko te woreczki, które rozdawano podczas tej imprezy Free Time, to były ogrodowe kreacje, na które serdecznie zapraszam, bo na pewno w przyszłym roku też będą i też mam nadzieję, że będę miała zaszczyt to prowadzić. W tych woreczkach był nie sam kompost. To był kompost pomieszany z podłożem. I to można było od razu używać, na przykład jak ktoś kupił sobie jakąś pelargonkę albo jakąś inną roślinkę, można było na przykład przyjść do domu i od razu posadzić w doniczce coś. A tu, jeżeli pojedziemy do szadułek i oczywiście powinniśmy się wcześniej skontaktować z kompostownią i tam sobie zapytać, czy on jest, czy można przyjechać, ale zazwyczaj to nigdy nie ma z tym problemu. I tam ten kompost, który otrzymacie, który kupicie, to już nie jest pomieszany z ziemią, to jest sam czysty kompost i to najlepiej nadaje się na ściółkowanie, naprawdę. Również nadaje się na mieszanie z glebą. Słyszałam, że fantastycznie trawnik na takim czymś rośnie, tylko to trzeba wtedy zmieszać, nie można tego tak warstwami układać przed wysiewem trawnika, ale ja Państwu polecam, żeby zakupić sobie jakąś tam ilość tego, trzeba sobie samemu załatwić transport, więc albo pojedziecie ze swoją przyczepką, albo może załatwicie sobie jakiś większy transport. Ja osobiście kupuję co roku przynajmniej jedną ciężarówkę, przynajmniej 10 ton tego kompostu i później mój ogród angielski, który jest przycinany na jesień oraz ogród cały warzywny, tak no staram się do mrozów, czyli czasami to jest nawet do połowy listopada, czasami do końca listopada, bo tak naprawdę takie mocniejsze mrozy przychodzą, prawda, w listopadzie, chociaż czasami dopiero w grudniu, bo staram się już mieć to wszystko wyściółkowane na grubość około 7 cm. A dlaczego przed mrozami? Dlatego, bo ta ziemia jest jeszcze ciepła po lecie. Po ciepłej jesieni, po słońcu.
Czyli ciepło zostanie w ziemi.
Zostaje to ciepło w ziemi. Zakonserwujemy ciepło na dłużej i akurat tam, gdzie rosną byliny, czyli na przykład w ogrodzie angielskim, czy na przykład tam, gdzie macie krzewy, to jest bardzo fajna rzecz, bo im dłużej zostawicie ciepło w glebie, nawet robiąc to w ten sposób, że używając tej ściółki, tym dłużej będą rozwijały się korzenie. Dlatego pamiętajmy, że roślina jest tylko tak piękna i zdrowa nad ziemią, jak zdrowy i piękny jest jej korzeń. Także musimy zadbać o to, żeby ten korzeń rósł jak najdłużej, żeby miał jak najdłuższy okres rozwoju i wtedy i tak on w końcu przestanie rosnąć, jak przyjdzie zima, prawda, już takie mrozy, ale im więcej on urośnie wiosną, latem, jesienią, tym potem wiosną będzie roślina zdrowsza, większa i piękniejsza.
O tych korzeniach to często zapominamy, a ja myślę, że czasami wystarczy wziąć atlas drzew na przykład, bo nie wiem, czy jeszcze ktoś papierowe atlasy ogląda, bo większość się przeniosła do internetu. Ale kiedy zobaczymy przekrój drzewa, prawda, i zobaczymy, że korona, że tak powiem, to, co jest na wierzchu, to samo jest pod spodem. Że
jaka wielkość jest, prawda? Oczywiście. No tak, my tego nie widzimy, tak naprawdę tego korzenia i my dopiero wtedy sobie zdajemy z tego sprawę. Ja miałam taki problem latem, pod koniec lipca miałam na rozsadniku warzywniku miałam rukolę i chciałam po prostu sobie, tak jakbym normalnie to robiła wiosną, przepikować w inne miejsce na rabatach wzniesionych w warzywniku, ale że było już tak ciepło, tak gorąco, to te korzenie bardzo ucierpiały i niestety bardzo były te zredukowane, tak? Dlatego gdyby te korzenie cały czas były takiej samej wielkości, jak były w glebie oryginalnie, zanim je przesadziłam, ale potem bardzo długo te rukole cierpiały i potem było coś z tego, ale takie zestresowane rośliny szybciej wybijają w kwiaty i potem są do niczego. Ale proszę pamiętać o korzeniach jak najbardziej. Korzenie i gleba są ważniejsze niż to, co jest nad. Dlatego, bo to, co jest nad, jest właściwie rezultatem tego, co się dzieje w ziemi.
I to niech będzie, że tak powiem, puentą naszej pierwszej części audycji, a po krótkiej przerwie kolejna.
Ogrodniczka w Radiu Gdańsk.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.
Katarzyna Bellingham w Radiu Gdańsk. Po już troszeczkę z nawożeniem żeśmy się opamiętali. Wiemy, że nieuchronnie nadciąga ta pora roku, która niektórych cieszy, zwłaszcza tych, którzy uwielbiają depresje jesienne, czyli jesień. Po jesieni nadchodzi zazwyczaj zima. Klimat staje na głowie, ale prawdopodobnie i tak pewnych rzeczy jeszcze przez jakiś czas będziemy doświadczać. Co jeszcze powinniśmy robić o tej porze roku poza zbiorami? No bo to jeszcze przecież czas zbiorów, to jeszcze jabłka, to jeszcze gruszki, to jeszcze śliwki przede wszystkim, no bo wiśnie i czereśnie to już raczej za nami.
To znaczy przede wszystkim tak, jeżeli mówimy o zbiorach, o tym też mówiliśmy dwa tygodnie temu, ale chyba nie wiem, czy to tak, bo my zawsze tak mamy dużo do powiedzenia, nie powiedziałam najważniejszej rzeczy, że przede wszystkim musimy je przeprowadzać, te zbiory. To jest najważniejsze. Ja wiem, że to jest bardzo ciężka praca i tak naprawdę... Kiedy kończy się ta praca w ogrodzie? Chyba nigdy, ale mamy, najpierw uprawiamy, najpierw sadzimy, najpierw pielęgnujemy, a potem mamy ten ogrom jedzenia w ogrodzie. Ale słuchajcie, jeżeli się da, to jak najwięcej tego jedzenia spożywajcie świeżego. Dlatego, bo teraz magazynujemy tę całą energię słoneczną, którą pobrały jabłka, warzywa, inne owoce, zioła. To wszystko to, co one pobrały, to teraz my, jak będziemy jeść, to na pewno będziemy fantastycznie zdrowi przez długi, długi okres. Ale tak trzeba też oczywiście to wszystko zamykać w słoiki i zamykać kompoty, przetwory, to jest bardzo ważne, ale niestety to jest tak, że jeżeli zostawimy to na inny dzień, czy nawet za dwa dni, to może potem już będzie problem z tym, że one będą za duże. Dlatego ja wiem, że to jest takie troszeczkę trudno to zrobić, bo sama mam z tym problem, po prostu za mało tego czasu jest latem, nawet na te zbiory, to ale pamiętajcie o tym, że jeżeli wyjdziecie za dwa dni, to jest ten kawał, tak, o który opowiadałam, jaka jest różnica pomiędzy cukinią a kabaczkiem. Dwa dni. Jeżeli wyjdziecie dwa dni później, to i ogórki będą już przerośnięte, mogą popękać kapusty. U mnie niestety popękało trochę kapust, dlatego, bo nie były przenawożone, tak jak w Chinach arbuzy, ale po prostu już były
przerośnięte. Ogórki przyjmę z radością, zrobię z nich pikle. W zeszłym roku mi nie wyszło, zrobiłem tak kwaśne, że po prostu przesadziłem z octem. Można normalnie...
Tak, to trzeba uważać, trzeba wiedzieć, co się robi, ale jak najbardziej to wszystko można robić. Ale przede wszystkim trzeba zbierać, to jest najważniejsze. Jest też praca w ogrodzie ozdobnym. Niestety, pomimo tego, że bardzo, bardzo dużo czasu trzeba spędzać na zbiory, szczególnie jeżeli macie taki warzywnik takiej wielkości jak ja, w sumie nie jest taki duży, ale te wszystkie fasolki, no to jak będzie za duża fasolka, to się potem tego nie zje, bo już będzie niesmaczna. Także, żeby nie przegapić tego momentu, nawet warto pomrozić, nawet warto zagotować i po prostu zblanszować, bo niektóre rzeczy trzeba zblanszować, ale też jest praca w ogrodzie ozdobnym. Cały czas, tak samo jak w lipcu, tak samo i w sierpniu i prawdopodobnie tak samo będzie i we wrześniu, bo we wrześniu przecież nadal jest piękna pogoda, rośliny będą rosły i na przykład w tym moim ogrodzie angielskim, który jest przepiękny, jest z tego względu dużo pracy, że trzeba cały czas regularnie tam wchodzić, dosłownie tak naprawdę co 3-4 dni, jeżeli to wszystko ma wyglądać na tip-top i trzeba z sekatorem wejść i poprzycinać przekwitnięte róże, przekwitnięte dalie, kosmosy, to wszystko co przekwita, niestety żeby wydawało następne kwiaty, trzeba regularnie przycinać. I to jest właśnie taka ogromna różnica, dlatego warto się troszeczkę znać na tym, co sadzimy w ogrodzie, bo albo też, jeżeli nie macie w tym pojęcia, to też zapraszam do siebie, dlatego, bo mam fantastyczny przykład właśnie dwóch różnych stylów ogrodnictwa. Jest ten ogród angielski, w którym jest tak strasznie dużo pracy, cały czas tam siedzimy. Ja nie narzekam, broń Boże, tylko chcę Państwu uświadomić, że to jest naprawdę dużo, dużo pracy, a jest ta moja preria. Czyli te rabaty, które są pożyteczne dla motyli, dla ptaków, one są teraz bardzo pożyteczne dla motyli, dla ptaków, będą troszkę później, kiedy te wszystkie rośliny kwitnące, takie jak jeżówki, rudbekie, te nasiona potem będą wszystkie bardzo, bardzo potrzebne ptakom. Zimą to będzie miejsce takiego schronienia się dla mniejszych zwierząt, dla jeży na przykład, a jeże są przede wszystkim pierwszymi pomocnikami naszymi w zjadaniu nawet nornic, bo one jedzą małe nornice, już nie mówię o ślimakach, także ta rabata
było
preriowa...
Było pytanie o sposób na nornice, to polecamy jeże.
Jak najbardziej jeże. Była ta rabata preriowa w porównaniu z tą rabatą angielską, to jest po prostu niesamowita różnica. Na rabatę angielską wchodzimy, tak jak mówię, powinniśmy wchodzić przynajmniej raz w tygodniu, na rabatę preriową może 2-3 razy w roku. To jest taka różnica. To jest na
tam
naprawdę...
A tam się czerwonoskórzy i bizony nie zalęgną?
Nie, nie zalęgną się. Chodzi o to, że również i druga rzecz jest, że tą rabatę angielską ze względu na te rośliny, jakie tam uprawiamy, takie typowe bodziszki, ostróżki, łubiny, floksy, no takie rośliny, które tak naprawdę przed zimą trzeba przyciąć do ziemi, ponieważ one nie będą ładnie wyglądały zimą, one się będą łamały, one będą gniły. Tych roślin niestety nie przyzimujemy, że tak powiem, intakt, czyli nie przycinając, a wszystkie te rośliny, które są na rabatach preriowych, wszystkie trawy, które będą przecudnie wyglądały zimą, więc wręcz grzechem by było je poprzycinać, jeżówki, rudbekie, różne przeróżne rudbekie są, rozchodniki, to wszystko nie... krwawniki, krw i ściągi, tego wręcz nie wolno przycinać jesienią, bo to tak pięknie wygląda zimą, a dzięki temu to jest tak strasznie pożyteczne. Nie mamy gołego ogrodu.
Pani Katarzyna, powiedziała pani bodziszek i przyszło mi, coś mi się przypomniało, sąsiadka mnie prosiła o bodziszek z ogrodu, żeby tam sobie wykopać, ale ja powiedziałem, że tam na Żuławach to ja mam ten bodziszek łąkowy w ilościach takich, że to jest cała łąka
bodziszkowa.
A ten niebieski? Tak, to jest piękne. Coś pięknego. Czy to można z nasion?
Tak, moim
zdaniem
tak. Czy jeśli
pozbieram nasiona i przyniosę, to jest szansa, że
tak.
W przyszłym
roku? Tak, i w ogóle nakłaniam wszystkich, żeby sobie takie rzeczy robić, bo mówimy tutaj też często o łąkach naturalnych i jeden ze sposobów też jest po prostu kupić takie nasiona gdzieś, ale drugim sposobem jest zebranie właśnie, i teraz jeszcze, jeżeli w miejscach, gdzie mieszkacie Państwo, nie było jeszcze sianokosów czy łąkokosów, to można jeszcze takie nasionka pozbierać teraz i potem samemu sobie taką łąkę...
Przypomniał mi się leśniczy z Warmii, który przed teatrem muzycznym 2 lata temu wszedł na klomb i zaczął zbierać nasiona z jeżówek. Mówił, takie piękne jeżówki różnokolorowe i mówi, tu troszkę tak, no.
To znaczy akurat z tymi jeżówkami to pan leśniczy troszeczkę nie był doinformowany, bo jeżówki są tak mocno hodowane, tak mocno krzyżowane, że raczej nie powtórzą kwitnienia, nie powtórzą cech tych roślin, z których są zbierane. One są rozmnażane wegetatywnie, nie generatywnie. Także akurat pan leśniczy tutaj chyba przegapił.
A propos cech też zauważyłem jedną rzecz
w szkole
wśród takich
leśniczej.
Miłośników ogrodów w internecie. Jeden pan opisywał zdarzenia ze swoimi aksamitkami. Mhm. Że miał normalne żółte aksamitki, kupił, po czym zebrał z nich nasiona i wysadził, i wysiał. I w przyszłym roku, następnym roku miał aksamitki pomarańczowe. Zebrał z nich nasiona i wyziął w następnym roku, i w następnym roku mu się zrobiły czerwone. I zaczął się zastanawiać, czy w następnym będzie miał brązowe.
A potem czarne.
Coraz ciemniejsze, no właśnie, coraz ciemniejsze.
To znaczy, jedna sprawa jest, że akurat tutaj, buszowały pszczoły, zapylacze, oczywiście jeżeli są różne, bo są
czyli
przecież tych aksamitek jest bardzo
geny.
Dużo, dokładnie, pomieszały geny, także gdyby, no i właśnie, ale to jest właśnie w ten sposób, tylko że to już człowiek zamiast pszczółki chodzi z pędzelkiem i miesza te geny, no to jest nic innego jak tworzenie nowych odmian. Także jeżeli panu by się jakiś brązowy bardzo spodobał temu, który to robił, no to może to zarejestrować.
Ja bym był zachwycony, gdyby co roku mi wychodził inny kolor, niż
no,
miał.
Tak.
Po prostu witaj przygodo.
Tak, ale to jest, ale jeżeli chodzi na przykład o jeżówki, no to my bardzo chcemy kupować te takie kolory, które wiem, jakie to są. Także niestety nie może mieć takiej niepewności. One są poza tym rejestrowane. Większość odmian jeżówek jest rejestrowanych, tych kolorów, bo to jest bardzo ciężka praca hodowcy. To jest nie takie ad hoc, tylko to trzeba przez wiele, wiele lat krzyżować kilka rzeczy, żeby coś tam wyszło w końcu takiego, jak chcemy, a potem rozmnażać nie właśnie przez ten materiał genetyczny, taki jakie są nasiona, tylko przez wegetatywne jakieś, powiedzmy, no jak jeżeli chodzi o jeżówki, to najprostsze dla takiego ogrodnika jak my, to by było po prostu dzielenie karpy, tak? Co kilka lat podzielić na 4. Dla nich w laboratorium to jest na pewno robione to w sposób wegetatywny, ale w inny sposób, jakiś taki bardziej próbówkowy.
A czy w tej drugiej połowie sierpnia jeszcze coś możemy siać w ogrodzie?
W drugiej połowie sierpnia możemy siać, możemy, ja jeszcze mam
zdążymy
do wysiania.
Zdążymy rzodkiewkę?
Tak, ja jeszcze mam do wysiania sporo rzeczy, tak, rzodkiewkę.
Sałata?
Sałata, ale nie masłowa, tylko rzymska, bo ona jest najbardziej odporna na chłody. W ogóle można, znaczy jest chyba jedna sałata masłowa, która nazywa się 4 pory roku. Coś tam niestety nie władam włoskim za dobrze.
Quattro
stagioni, tak jak pizza, dokładnie. Nie quattro cizioni, tylko stagioni. Także można wysiewać jak najbardziej. I na przykład jak my to będziemy robić? My mamy tunel, w którym będziemy wysiewać i dopiero w październiku, jak nasze pomidory znikną, bo tam znowu będą przez zimę te wszystkie roślinki sobie kiełkować, powolutku czekać, to już będzie na wiosnę, ale można spokojnie, jeżeli na przykład macie Państwo w takim zacisznym miejscu rabaty w warzywniku, spokojnie wysiać jeszcze właśnie to, co nie boi się chłodów i co też nie chłodów, to jedna rzecz, że się chłodów nie boi, a druga rzecz, że szybkie mamy plony, czyli rukolę, rzodkiewkę. Nie wiem, czy tą rzodkiew białą też, bo ja tą rzodkiew białą wysiewałam już w lipcu, więc nie wiem, czy ona dojdzie, bo ona jest jednak większa niż rzodkiewki te. Poza tym te rośliny też nie lubią koniecznie, do których teraz mówimy, nie lubią dużych upałów, więc dla nich będzie na pewno lepiej, czyli sałata rzymska, sałata masłowa, ale taka na 4 pory roku, rukola, bazylia, prawdopodobnie koperek, musztardowce, czyli to są te mizuny, mibuny, te takie, taka zielenina, która jest troszeczkę jak, smakuje jak musztarda, tak troszkę ostro, ale to są różne, to są takie strzępiaste liście, można już kupić w mieszankach listków takie rzeczy. Można...
Ja kiedyś kupiłem taką mieszankę sałat i to fenomenalna rzecz.
Dokładnie, takie mieszanki, można po prostu pójść, się nie chrzanić z żadnymi odmianami, tylko kupić sobie po prostu, mają i Legutko i inne firmy nasze polskie mają takie mieszanki fajne i niekoniecznie musimy je uprawiać na listki, no bo na listki to jest wtedy, kiedy zrywamy listki, a potem przecież z tego będą normalne rośliny, także spokojnie możemy sobie to wysiać, tylko jak najrzadziej, żeby potem to nie trzeba było pikować i rozsadzać. Także takie coś można wysiewać. No, to zależy, do czego macie Państwo dostęp. Ja mam w tym roku na przykład wysiewam również takie rzeczy, i to też jest z rodziny kapustnych, bo kapusty nie boją się chłodu, ale i szybko rosnących, to jest, wiadomo, nie kapusta, ale na przykład kapusta pekińska. Taki pak choi. Później jest taka kapusta broku, nazywa się rab, ry-a-aby. To jest podobno plon w przeciągu 60 dni. Także można sobie to wyobrazić.
Wrzesień, październik, no jeszcze przed 1 listopada zdążymy.
No jeżeli, no to
chce,
no,
jeżeli posadzimy,
nawet
to,
do końca października
teraz, tak,
możemy już to w
drugiej połowie października
wcinać,
mamy
tak. I proszę się nie martwić, jeżeli wam zakwitną na rabatach. Może teraz akurat jesienią, jeżeli to posiejemy teraz i jesienią nam wyrosną. Ale jeżeli macie państwo na rabatach teraz jakieś przerośnięte rukole, czy rzodkiewki, czy musztardowce, bo pięknie te rośliny kapustne kwitną, przepięknie. Także proszę tego tak nie wyrzucać wszystkiego, zostawić trochę dla owadów, bo one bardzo z tego korzystają. Zobaczycie, jak rukola pięknie kwitnie. Naprawdę ma piękne kwiatki, bardzo pachnące. Także proszę się nie bać proszę się nie bać kwitnących warzyw. Proszę się nie bać roślin bylin, które przekwitną i mają martwe kwiaty, bo te kwiaty też są piękne i jeszcze mogą się przydawać na przykład ptakom, bo przecież z tego będą nasiona. I tak jak mówiłam wcześniej, będzie to jakaś taka oaza zimą dla jeży, znaczy jesienią, bo jeże potem zimą będą przecież spać sobie słodko gdzieś, ale może będą spać na waszej rabacie i gdzieś jak się obudzą, to powiedzą, ale mam ochotę na nornicę i na ślimaka, żeby jeszcze na pudding, to jeszcze ślimaka sobie zarzucę. I będą wam pomagały w ogrodzie, bo jest duży problem ze ślimakami, jest duży problem z nornicami, ale i najlepiej, jeżeli zostawicie swoje ogrody z jak najmniejszym, że tak powiem, ingerencją człowieka, tym bardziej to się wam wdzięczy. Te same będą sobie się ogarniały, jak to się mówi w dzisiejszych czasach, te wszystkie żyjątka, jeden drugiego zje, ktoś kogoś nie lubi, zapachu jakiegoś też nie lubi, może będzie wtedy łatwiej. Nie pryskajmy w ogrodzie żadną chemią, bo to jest po prostu kryminał, żeby pryskać w dzisiejszych czasach, wiedząc, jakie to jest złe dla nas, bo przecież to dla nas wszystko potem
Czytała
będzie.
Pani, mówią teraz poważni, że tak powiem, naukowcy, że to nie jest prawda, że nagle się ludzie zrobili tak uczuleni na gluten wszyscy.
No oczywiście, że nie, to
jest to związane
chemia.
Ze słynnym herbicydem, którego nazwa nie przejdzie mi przez usta, bo wiadomo, o czym mówimy.
Tak, glifosyt,
no
tak,
właśnie.
Glifosyt to jest składnik tego herbicydu. Oczywiście, słuchajcie, moi drodzy państwo,
ten, co
naprawdę...
zabija wszystko, prawda, z wyjątkiem rzekomo tych roślin, po czym się
i
okazuje,
rzekomo
że,
ludzi.
No tak, że raka wywołuje, tak. To już udowodniono, bo już ta firma, to znaczy firma, która odkupiła ten produkt, płaci już gigantyczne odszkodowania, bo miejscami rzeczywiście ludziom zrujnowano
zdrowie.
Oczywiście
proszę nie wierzyć producentom, dlatego, bo to wszystko jest biznes, proszę kierować się swoim własnym, zdrowym rozsądkiem dla siebie, dla dzieci, przecież chcemy najlepsze dla naszych przyszłych pokoleń i pamiętajmy, że zazwyczaj to, czego nie widzimy, co jest w powietrzu, co jest w oprysku, co niby jest czystą wodą, czasami takie rzeczy są o wiele bardziej dla nas złe i trujące niż na przykład śmierdzący kompost, albo śmierdzący obornik, albo śmierdzące szadułki.
Ja zauważyłem, że z czasem, jak tam zacząłem dłubać w ogrodzie, to nawet polubiłem te zapachy. Wręcz po prostu,
no
jak
tak, bo
sobie rozpuszczam
wie,
ten kurzak, zawsze wrzucam kurzak do konewki i wlewam tam wodę i tak często, a potem uzupełniam, że ten zapach mi się zaczął podobać.
No tak, no bo pan jest świadomy tego, jest mądrym człowiekiem i wie, że to zrobi mi dobrze, no, tak? Zrobi mojej roślinie dobrze.
Dziękuję,
a potem
nie wiem, czy zasłużyłem
dobrze.
Na te komplementy, no ale polubiłem ten zapach, przyznaję, że jednak jest coś takiego organicznego w tym nomen omen. Co powoduje, że czuję się bliżej związany z ziemią. No może tak to jest, że z wiekiem ciągnie człowieka do ziemi, jak to twierdzą niektórzy. Pani Katarzyna, ale co, na czosnek to jeszcze za wcześnie, ten jesienny?
Czosnek, tak. Czosnek, słuchajcie, moi drodzy państwo, szykujemy się na 23 października.
Wszystko
ja wiem, że tak rzucam takimi głupimi jakimiś datami,
teraz,
ale łatwiej tak być.
Proszę teraz wyciągnąć sobie kajeciki ogrodnika, taki może notes, każdy powinien z nas mieć taki notes.
Tak, my mamy taki notes w ogrodzie, Alina prowadzi,
powinna być,
tak,
prawda,
codziennie.
Biodynamiczne takie, i gdzie tak. Jest pełnia księżyca, i godzinów, wszystkie fazy księżyca, bo wiadomo, tak, że od tego bardzo wiele zależy w naszym godzinie, nawet sobie nie zdajemy sprawy.
Oczywiście, że tak. Wszystko zależy od natury, wszystko zależy od tego, co się dzieje w kosmosie dookoła nas i naprawdę proszę wierzyć sobie, swojej własnej intuicji, jeżeli wam coś nie pasuje, jakiś sąsiad podpowiada, jakaś teściowa podpowiada, a weź tutaj użyj tego, tutaj tego proszku, czegoś, nie poddajmy się, dlatego, bo jeżeli my tego nie zmienimy, ja też jeszcze nie jestem jakimś młodszym pokoleniem, ale jeżeli my tego nie zmienimy, bo rozumiem, że niektóre pokolenia mają już jakieś tradycje, jakieś przyzwyczajenia i ciężko jest to zmienić, ale do nas i do naszych dzieci teraz ten świat należy i starajmy się po prostu, żeby nam nikt tego nie mówił, że sami z własnej świadomości, z własnego myślenia podejmujemy dobre wybory i nie tylko w ogrodzie, ale też w sklepie, nie używając chusteczek mokrych, które są jednym z największych zanieczyszczaczy świata. Pamiętajmy, że chusteczki mokre są plastikiem, one są plastikowe. Plastik jednorazowego użytku, który używamy przez sekundę. Po prostu wystarczy mieć szmatkę, którą zmoczymy i używamy nawet może nie 100 razy, ale chociażby 50 razy albo i 10.
Ja rozumiem, że w życiu bardzo wielu młodych ludzi, zwłaszcza to było niezwykle przełomowe doznanie, kiedy pojawiły się pieruszki jednorazowe, bo ja jestem z tego pokolenia, które swojej córce jeszcze prało i prasowało pieluchy normalne, bawełniane czy tam petrowe, prawda? Tak. Ale tak pomyślałem, że to jest przecież kosmiczne zanieczyszczenie planety.
To jest kosmiczne. Ja nie pamiętam dokładnie ile lat, bo bardzo ciekawa jest wystawa na najwyższym piętrze naszego akwarium w Gdyni. Wystawa jest, co ile czasu się rozkłada na plaży rzucone. I pieluszka chyba się rozkłada 200 lat. Bo to jest plastik, nic innego, to jest plastik i można kupić, nawet jeżeli ktoś nie ma czasu i chęci robienia tego, co pan robił, panie Tomaszu, z tetrowymi pieluszkami. Albert, moje dziecko, miało papierowe pieluszki. Tak, są. Trzeba po prostu poszukać, kupić, są. Także to wszystko można zrobić. Ja nie chciałam tylko państwu powiedzieć, że papieros rzucony na plaży rozkłada się 12 lat. Papieros, po prostu papieros. Także pamiętajmy o tym, żeby nie zostawiać po sobie na ziemi, bo nie mamy tego prawa. Nie mamy prawa zostawiać takiego śmiecia na ziemi, a po prostu musimy kochać wszystkich. Ja wam powiem, że nawet ostatnio szłam wieczorem, u mnie wychodzą w lesie, ja mam przez taką leśną ścieżkę, muszę dojść pomiędzy moim domem a tunelem foliowym. Ja zawsze wieczorem idę, jak już się robi późno, żeby zamknąć kury, a potem żeby zamknąć ten tunel foliowy. I na tej ścieżce leśnej o tej porze wieczorem wychodzą takie wielkie czarne ślimaki grube. I wiecie co? One mnie wzruszają.
One były wcześniej niż my na tej planecie.
One mnie wzruszają i ja jestem dumna, że te ślimaki też są u mnie w ogrodzie, u mnie w lesie. Ja rozumiem, że one mogą straszne szkody, akurat te czarne niekoniecznie, bo to te takie brązowe i pomarańczowe. Te czarne trzymają się lasu, trzymają się drzew. Ja jestem szczęśliwa, że ja dzielę ten mój ogród, ten mój las z prawdziwymi mieszkańcami tej planety.
Ale kury się zamyka, nie zostawia się kurnika otwartego, żeby lisek przyszedł i też sobie pojadł.
Nie, no bo to
mieszkanie z lasu.
To trzeba ale ja się cieszę, że on jest, ale trzeba gospodarzyć mądrze, no i trzeba kury zamykać i trzeba o kury dbać. Kury też trzeba mieć, to są piękne ptaki.
I jajka znoszą.
Bardzo smaczne.
No właśnie, tak troszeczkę niektórzy to może traktują to na zasadzie takiej, że nie dostrzegają tej złożoności tego całego, tej naszej pracy w ogrodzie, że tak naprawdę to jest taki mikrokosmos, w którym mamy do czynienia z tym wielkim kosmosem i widzimy swoją rolę w tym wszystkim i też tę swoją rolę czasami negatywną, jak to czasami jedną głupią decyzją nieprzemyślaną albo właśnie pod wpływem jakiejś reklamy, że kupimy jakiś cudowny środek, który spowoduje, że wszystkie chwasty nam oburną, tak. Tylko nie myślimy o tym, że przecież no dobrze, no ale przecież to wlazło też w tę roślinę, którą my zjemy.
Oczywiście,
no.
Poza tym pryskają sobie też jest w powietrzu, my sobie nie zdajemy sprawy, na przykład teraz zaczęto dopiero robić badania na ten temat, ile my plastików wdychamy w nasze płuca.
Ile zjadamy.
Dlatego, bo wszystkie
wielkości karty płatniczej w ciągu
ale ciuchy polarowe na przykład, które ja uwielbiam też, zawsze uwielbiam, kocyki polarowe, to jest plastik. I akurat taki stały plastik,
jak w pralce, jak pani odwirowuje, to wszystko to leci do kanalizy.
W pralce to leci do oceanów, ale to, co my mamy w domu, na łóżku, jak trzepiemy, jak to razem z tymi roztoczami również wdychamy kawałki plastiku, także pamiętajmy o tym również w ogrodzie. Nie ma sensu się otaczać tym plastikiem, bo plastik jest nienaturalny, bardzo, bardzo wiele lat się rozkłada i nie każdy plastik jest można zrecyklingować, także to jest bardzo ważne.
Ale coś optymistycznego słyszałem, że jakiś nasz młody zuch zdolny wymyślił jakiś taki patent, który ma spowodować, że te kulki plastiku, ten mikroplastik, który spotykamy na plaży. Mhm. U nas to dawno nie było, znaczy w tym sezonie praktycznie nie byłem na sopockiej plaży, więc nie wiem. Ale w zeszłym roku na Costa Blanca przeżyłem szok, kiedy to okazało się, że między tymi drobinami troszeczkę większego piasku, to wszędzie te kuleczki plastiku są.
No, na
wszędzie.
Przykład my wszyscy wiemy, o co chodzi, jak sąsiad sąsiad buduje dom albo ociepla dom, tak? I wszędzie i lata styropian. Styropian, to też jest wszędzie śnieg. Także musimy o tym pamiętać, że wszyscy jesteśmy, żyjemy razem i nie dajmy się oszukać, że nie da się inaczej. Dlatego, bo najlepszym przykładem jest na przykład, mogę powiedzieć mój ogród, ale to jest cała zagroda, bo tam jest i ogród użytkowy, i ogród ozdobny, i są zwierzęta, i jest las, i jest dom, i wszyscy żyjemy bez chemii. Tak jak zawsze opowiadam, u nas chemia jest no niestety w samochodzie, w baku i w naszej kosiarce i w naszej pile spalinowej, ale poza tym my nie pryskamy niczym, również ekologicznymi środkami i przyjdźcie, drodzy Państwo, i zobaczcie, jak pięknie ogród wygląda. Da się! Da się bez chemii.
To kiedy kosiarka zostanie zastąpiona kosą
tradycyjną? Kozą chyba.
Kozą też.
Nigdy.
Kozy nie trzeba ostrzyć, to a kosę trzeba.
Kozy... Nie trzeba ostrzyć, tak, ale koza to się posili moim całym ogrodem, jak znam życie, a nie tylko trawą.
No więc koza nie, a kosa?
Kosa, no nie, to jak muszę mieć wtedy jakiegoś tam u mnie, wiecie co, drodzy Państwo, już nikt nie potrafi kosić. Dokładnie. Także to by trzeba było znaleźć jakąś osobę, która nam po prostu by potrafiła to zrobić i by chciała to zrobić, bo niestety
ja
u nas
znam takie osoby na żuławach, aczkolwiek to też już jest ginący gatunek, bo wszyscy hałasują i smrodzą, czyli spalinowych używają.
A poza tym staramy się, no jak tylko możemy, bo jednak to nasz ogród, jest w nim tak dużo pracy, szczególnie podczas dni otwartych też, należałoby tam zatrudnić naprawdę sztab ludzi, a to wszystko kosztuje, a to jest biznes rodzinny, więc myślę, że takiego pana z kosą mnie po prostu nie stać.
Do końca października, w każdą niedzielę, można przyjechać do ogrodu.
I jest ogród, jest szkółka, kawiarenka, wszystko działa, zapraszamy serdecznie i naprawdę w październiku ogród jest najpiękniejszy.
Tam się przebarwia na Kaszubach, tak wspaniale wszystko. Lasy i te klony szaleją.
I również
te
rabaty prairiowe.
Katarzyna Bellingham, dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Ogrodniczka w Radiu Gdańsk.
Audycja powstaje we współpracy z portalem Katarzyna Bellingham, blogspot.com.